biały, czarny, czerwony to rzeczywiście trzy kolory, które dominują w symbolice kolorów?
Według niektórych antropologów są to kolory szczególnie znaczące, ponieważ są prymarne dla człowieka, łączą się z wydzielinami ciała ludzkiego, kojarzą się w ten sposób, czyli czerwony z krwią, biały z mlekiem, nasieniem, czarny z ekskrementami. I później, kiedy dziecko się rodzi, w procesie socjalizacji i przyswajania sobie kultury, jakby rozszerza znaczenie tych kolorów na różne zjawiska. I właśnie antropolodzy uważają, że w ten sposób następowała ekspansja nawet tego typu kolorystyki.
I właściwie okazało się, że trzymając się tematu głównego, jakim są kolory, można opowiedzieć bardzo wiele historii o naszym życiu, o naszych losach, wydarzeniach.
Tak, bo wyszłyśmy generalnie od skojarzeń, ponieważ w niektórych sytuacjach sprawa jest prosta, bo wiadomo, że pewne przedmioty są białe, czarne, czerwone. Serce jest zawsze czerwone, mleko jest zawsze białe, węgiel jest zawsze czarny, ale jeżeli już zaczynamy myśleć o pojęciach abstrakcyjnych, takich jak miłość, śmierć, grzech, walka, to skąd wiadomo, że właśnie te pojęcia kojarzą się z takimi, a nie innymi barwami, prawda? Skąd wiadomo, że miłość jest czerwona, że życie jest kojarzone z bielą, że grzech jest czarny? No i postanowiłyśmy zgłębić te problemy i na początku to wydawało się, że może to być wcale nie takie trudne, ale jak zaczęłyśmy się zastanawiać, czy te skojarzenia, od kiedy takie skojarzenia funkcjonują, czy one są jednakowe na całym świecie, czy to są rzeczywiście takie skojarzenia, które przychodzą na myśl każdemu człowiekowi, to wówczas okazało się, że to wcale nie jest takie oczywiste i takie proste i że rzeczywiście trzeba było dogłębnych badań, żeby dojść do tego wszystkiego.
No właśnie, nie wszędzie suknia ślubna jest biała, tak?
No zdecydowanie nie wszędzie. Współcześnie kojarzy nam się tutaj w naszym kręgu kulturowym wyłącznie z bielą, ewentualnie z ekri. Ale no jednak są to jasne barwy. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nawet na Pomorzu, na ziemi chełmińskiej, jeszcze w latach 30. XX wieku, panna młoda mogła występować również w czarnym stroju, który wcale nie musiał być strojem żałobnym, tylko był uważany za szczególnie elegancki i przywdziewano go również z okazji takiego wydarzenia radosnego, jakim był ślub. A na przykład w Japonii barwą tradycyjnego wierzchniej szaty ślubnej jest kolor czerwony. Także no tam się łączy z radością, z płodnością. Tego typu skojarzenia są wiązane z tym kolorem.
Są jeszcze gdzieś właśnie widoczne takie kolorystyczne różnice?
Tak samo ze śmiercią, prawda? Nam teraz kojarzy się śmierć głównie z czernią, ale na wystawie pokazujemy też czerwone pochówki. To akurat jest zazwyczaj najdłuższy obrzęd w całej jak gdyby historii ludzkości, trwający przez kilkadziesiąt tysięcy lat, polegający na tym, że zwłoki barwiono na czerwono ochrą, wierząc, że czerwony kolor ułatwia przejście w zaświaty i pozwala zjednać pomyślność duchów i bogów. Etnolodzy twierdzą, że zwyczaj ten wywodzi się z dawniejszych jeszcze obrządków polegających na składaniu krwawych ofiar z ludzi i ze zwierząt przy okazji właśnie pochówków, ale ponieważ to było kosztowne, no to zastąpiono jak gdyby to tańszym zwyczajem barwienia zwłok na czerwono i wkładania ochry czerwonej do grobów. W niektórych grobowcach nawet znajdowano po kilka kilogramów ochry. Później ten zwyczaj został zastąpiony następnym, mianowicie owijaniem zmarłych w czerwone całuny, zakładaniem czerwonych elementów stroju. Także ta czerwień, która no dzisiaj to w żaden sposób nie kojarzy nam się ze śmiercią czy z żałobą, również jest ze śmiercią związana.
Ale co ciekawe, bo na przykład w rodach królewskich jeszcze w XVIII wieku, na przykład wśród Habsburgów, chowano władców w szatach czerwonych, purpurowych i to właśnie ciekawie pokazuje, że kolor czerwony jakby się utrzymuje, ale w innym znaczeniu, dlatego że to nie jest już ślad krwawej ofiary, natomiast ślad godności. Tak, podkreśla się godność zmarłego poprzez tę czerwień, która kojarzy nam się z płaszczem królewskim współcześnie.
Z drugiej strony czerwień na końcu ekspozycji, bardzo frywolna, miłosna.
Tak, czerwień skojarzona z namiętnością, z seksem, z płodnością, tego zacząć trzeba. Tutaj pokazujemy między innymi na wystawie kopię figurki Wenus z Willendorfu, która pierwotnie była zabarwiona na czerwono ochrą. Podejrzewa się, że właśnie miała takie, ponieważ ona ma takie bardzo obfite kobiece kształty, miała właśnie również takie znaczenie płodnościowe, magiczne, że miała spowodować płodność kobiety, posiadanie takiej figurki. Też jest taka część wystawy poświęcona poświęcona symbolowi czerwonego serca, ponieważ zaintrygowało mnie to, od kiedy czerwone serce stało się symbolem miłości. Bo teraz nie wyobrażamy sobie, miłość, serce czerwone, wiadomo, to musi obok siebie występować.
A walentynki, hełmno miasta zakochanych, to takie oczywiste dla nas.
Tak, a okazało się, że w antyku w ogóle serce w żaden sposób nie było kojarzone z miłością, ale już na przykład w Biblii jak najbardziej, bo to serce jako źródło miłości do Boga się pojawia w wielu miejscach. Akurat w Pieśni nad Pieśniami nie, ale w innych miejscach tak. Ten właśnie symbol został rozpowszechniony w średniowieczu przez trubadurów. Nawet był taki nurt liryki sercowej. Niektórzy poeci się specjalizowali w tym, gdzie właśnie, czy już wówczas też się zaczęły pojawiać takie przedstawienia ikonograficzne na gobelinach, na obrazach, gdzie rycerz przekazuje damie serce właśnie w tym kształcie symbolicznym znanym teraz. A skąd się wziął konkretnie ten kształt symboliczny, bo on nie jest zupełnie taki podobny do serca. Także przypuszczenia były różne. Mówi się, że wzięło się to stąd, że jest to kształt zbliżony do serca krowy, a ponieważ kiedyś częściej oglądano niewątpliwie serce krowy niż serce człowieka, no to stąd ten kształt, ale również jest mowa o tym, że brzuszki gołębi układają się właśnie w taki kształt serca, ponieważ gołąb jest ptakiem Afrodyty, bogini miłości, no to stąd taki kształt serca. Czyli no dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałyśmy przy okazji przygotowywania do tej wystawy.
Ale myślę, że to także niezła lekcja historii, bo wiele kolorów nawiązywało także do historycznych wydarzeń, chociażby ta czerń na początku.
Oczywiście. Czerń na przykład jako kolor żałoby w historii Europy mocno wiąże się z epidemiami dżumy, która w XVIII wieku została nazwana czarną śmiercią i została tak nazwana nie tylko ze względu na jedną z odmian tej choroby, septyczną postać, która objawiała się czarnymi plamami na ciele, na palcach na przykład, ale również ze względu na strach, na to, że strach jest kojarzony z barwą czarną, z brakiem światła, z jakąś ciemnością, z czymś przytłaczającym i z tego powodu dżumę nazwano czarną śmiercią, a niewątpliwie było to bardzo ważne w dziejach Europy. Co ciekawe, między innymi w związku z epidemiami dżumy i z ograniczeniami odnośnie zakładania przez mieszczan takich bardzo bogatych czerwonych strojów pojawiła się moda na czerń wśród władców. Moda na czerń, którą kojarzymy na przykład z portretów Habsburgów hiszpańskich z XVI wieku, ona pojawiła się pierw we Włoszech wśród patrycjuszy. Zaczęto barwić ubrania na czarny kolor, coraz więcej odcieni tej czerni się pojawiało i później moda dotarła do domów rodów panujących we Francji, w Hiszpanii i w Niemczech.
No. Czerń to także ta słynna mała czarna, kilka wieków później.
Tak, tak, zdecydowanie. Pod koniec XIX wieku i w okresie pierwszowojennym czerń była zdecydowanie powiązana z żałobą, z wiekiem dojrzałym. Matrony ubierały się na czarno, wdowy, sieroty ubierano na czarno, więc to był taki kolor smutku i dostojeństwa. Jakby pokazywano tym kolorem, że to jest ktoś, no komu w życiu coś ciężkiego się, coś trudnego się przytrafiło. Natomiast Coco Chanel wyzwoliła poniekąd ten kolor z takiego wąskiego znaczenia, nadając mu zupełnie inny sens. Dlatego, że kiedy w 1926 roku w paryskim Vogue opublikowała projekt właśnie takiej stosunkowo krótkiej, prostej sukienki w kolorze czarnym, to no, Europę, można powiedzieć, ogarnął szał. Okazało się, że sukienka jest tak świetnie skrojona, taka prosta właśnie, że daje możliwość szycia, powielania jej w tysiącach egzemplarzy i mogą ją nosić kobiety różnych stanów i ona nie musi być wcale związana z żałobą. Może być związana z takimi codziennymi sytuacjami, ale również może być elegancka. Wszystko zależy od tkaniny, od doboru dodatków. No i w ten sposób pojawiła się właśnie mała czarna.
Czarny to także czarny kot, czarny kruk, to także symbole II wojny światowej, czerwony to z kolei święta patriotyczne, klimatyczne maki, 1 maja, obchody, ale także myślę, warto na chwilę zatrzymać się jeszcze przy tej ekspozycji związanej ze sportem, bo tutaj wyjątkowo ciekawe eksponaty.
Tak, faktycznie udało nam się wypożyczyć wiele świetnych obiektów z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Jest trochę fajnych, ciekawych obrazów ze sztuki współczesnej, pokazujących sportowców w biało-czerwonych strojach. Gdy były pierwsze olimpiady w tych czasach nowożytnych, no to Polacy po pierwsze występowali bardzo sporadycznie i reprezentowali obce państwa, obce mocarstwa, zdobywając nawet medale. Także dopiero po wyzwoleniu, po odzyskaniu niepodległości, Polacy mogli zacząć występować pod sztandarami polskimi, pod flagami w biało-czerwonych i wówczas rzeczywiście ten kolor biało-czerwony na strojach zawsze występował w różnej formie. Pokazujemy marynarkę, właśnie taką z olimpiady w 1936 roku, czerwoną z białym orłem na kieszeni, czy zdjęcia, no niestety czarno-białe z jakichś zawodów sportowych, czy olimpiad w latach 20., gdzie widać, że zawodniczki mają czerwone spodenki, białe koszulki. Także pokazujemy trochę właśnie współczesnych strojów. Strój piłkarski, strój reprezentanta hokeja Mariusza Czerkaskiego, koszulkę i bardzo piękną sukienkę z olimpiady w Londynie w 2012, również z motywami oczywiście biało-czerwonymi.
Warto przyjść, zobaczyć, przeczytać, bo wystawie towarzyszy także publikacja książkowa, jak zawsze zresztą. I będzie chyba można sobie także zrobić zdjęcie w Czarnej Wołdze.
Czarna Wołga to jest taka legenda miejska, którą chyba wiele osób pamięta, wiele osób się z nią zetknęło po prostu w dzieciństwie, kiedy rodzice straszyli, nie wychodź, nie przyjmuj cukierków od nieznajomych, bo porwie cię Czarna Wołga i można w niej sobie właśnie pstryknąć fotkę.